Jest minuta po godzinie 21. Zapraszamy więc na spotkanie z wiarą i rozumem, czyli dominikańską audycją radiową. Mamy początek listopada, za nami święto wszystkich świętych oraz dzień zaduszny. Myślę, że to doskonała okazja, by porozmawiać o świętości. Czy zastanawialiśmy się kiedyś nad tym, czym tak w zasadzie jest świętość? Czy współcześnie można być świętym, a jeżeli tak, to kto nim może zostać? Czy świętym można w ogóle zostać za życia? W jaki sposób możemy dążyć do świętości? Czy świętość to coś, na co trzeba pracować przez całe życie? Jak odróżnić świętość od dewocji? Czy korzystamy z pomocy naszych świętych patronów? Dzisiaj w studio są razem ze mną
Maria Brzezińska,
Ula Wieczorek,
Agnieszka Karaś,
ojciec Grzegorz Klus.
Ja nazywam się Jacek Kurek. Bardzo serdecznie zapraszam Was. Pozostańcie z nami dzisiaj, jak zawsze, do godziny 22.30. Będzie ciekawa muzyka, będą sądy. W sądach tych pytaliśmy przypadkowo spotkane osoby o świętość, ale o tym wszystkim już za kilka minut.
Gwiazdy płoną jak star,
usuwałaś mnie w swej pamięci, aż mi siebie jest żal.
Niebie wszyscy święci mają bal? Pewnie tak. Ja mam jednak nadzieję, że dzisiejsza niedziela nie była dla was jak tani film klasy B i pozostaniecie z nami do 22:30. Jak zawsze do waszej dyspozycji są nasze numery telefonów 081 527 45 55. To numer telefonu tu do nas, do studia. Możecie dzwonić, wypowiadać się, jeżeli z czymś nie będziecie się zgadzali, bądź będziecie chcieli zapytać, pod ten numer możecie zadzwonić. Możecie także napisać SMS pod numer 694 45 1102, bądź też wysłać e-mail na adres radio@radio.r.pl. Myślę, że te nasze dzisiejsze rozmowy rozpoczniemy od przesłuchania sondy, którą przed kilkoma dniami przygotowaliśmy. Pytaliśmy was między innymi o to, czy jesteście święci, czym dla was jest świętość?
Czy jesteś święta?
Ale co to znaczy być święty?
No tak według ciebie właśnie.
No na pewno nie.
Dlaczego?
No to już jest pytanie bardzo prywatne. Znaczy ogólnie wydaje mi się, że to jest... Zależy, jaką kto ma definicję świętości, prawda? Ja mam za bardzo restrykcyjne ramy.
Co to w ogóle jest świętość? Jak ty rozumiesz to słowo?
No właśnie. To jest kwestia właśnie tego, że forma jakiegoś ideału wręcz, prawda? Który tak naprawdę nie istnieje. I czystości ogólnej w różnym tego słowa znaczeniu, bardzo szerokim bym powiedziała.
Czy jesteś święta?
Znaczy ja osobiście się nie uważam, ale wydaje mi się, że każdy człowiek jest powołany do tego, aby dążyć do ideału świętości. Jestem tylko człowiekiem, który ma swoje słabości i musi najpierw nauczyć się nad nimi panować. Człowiek sam siebie nie może uznać za świętego, dopiero inni mogą tak o nim powiedzieć na podstawie jego czynów, na podstawie tego, czego dokonał w życiu.
Czym w ogóle jest świętość, tak jak ci się wydaje?
No tak najprościej mówiąc, z taką doskonałością. Takim właśnie jakby opanowaniem słabości swojej ludzkiej natury.
Czym jest świętość dla mnie? Czym jest dla mnie świętość? No to jest pojęcie związane głównie z religią, tak? Wszystkiego pojęcia świętości nie może być. Świętą jest osoba, która spełnia określone warunki, na przykład nakładane przez jakieś tam instytucje kościelne, może być w takim sensie, czyli formalnie jakoś. Świętym może być osoba, która spełnia jakieś inne warunki, których już nie znam.
Czy jesteś święty?
Tego nie wiem. Myślę, że raczej święty nie jestem, dlatego że często zdarza mi się przekraczać przepis naszej wiary.
Czym w ogóle jest świętość, jak myślisz?
Świętość jest to taki stan duchowy człowieka, który pozwala zbliżyć się do Boga, który sprawia, że stajemy się lepszymi i po prostu świętość rozwiązuje wiele problemów doczesnych.
Czy jesteś święta?
Myślę, że jeszcze nie. Jeszcze dużo mi brakuje do świętości. Jakiś mój ideał świętości jeszcze jest daleko przede mną, ale liczę na to, że mam jakąś szansę.
Czym w ogóle jest świętość?
Myślę, że świętość to jest dla mnie no właśnie taki dobry człowiek. Człowiek, który jest otwarty na innych, który też docenia siebie, docenia to wszystko, co ma dookoła. Oczywiście jest w dobrej relacji z Panem Bogiem, ale nie ustalam tego, że świętość to tylko relacja z Panem Bogiem. Myślę, że świętość to po prostu taka nasza jakaś wrodzona dobroć, do której dążymy.
Nie jestem święty. Nie ma ludzi świętych, to po pierwsze. Po drugie, jestem tylko człowiekiem.
Czym jest świętość tak według ciebie?
Według mnie święty to człowiek, który reprezentuje sobą dane poglądy. Jest wierny określonym zasadom religijnym najczęściej, ale nie tylko. I który jest przez innych uznawany za świętego. I który jest gotów oddać życie za to, żeby pozostać świętym i nie pójść na na nic złego.
Żaden człowiek nie może sobie powiedzieć, że jest święty, ponieważ nie my o tym decydujemy, to znaczy ja jestem wierzący i wierzę, że Bóg decyduje o naszych czynach. My decydujemy o tym, co robimy, ale później Bóg to ocenia. Więc to może powiedzieć, że jestem święty, na pewno.
Czym jest świętość?
Świętość jest podobieństwem do Boga, że tak powiem. W sensie duchowym, no cóż, może ja podam przymiotniki, które mi pasują do słowa świętość. Czyli przede wszystkim cnota. Nie wiem, jaki przymiotnik powiązać z nadzieją, ale po prostu człowiek, który ma nadzieję, no wiarę i miłość, tak jak mówi święty Paweł w swoim hymnie o miłości. I świętość, dążenie do świętości jest właśnie dążeniem do takiego realnego zespolenia się z Bogiem.
Świętość kojarzy mi się z jakąś nieskazitelnością. Raczej kojarzy mi się z postaciami, jakimiś świętymi z Starego, Nowego Testamentu.
Czy myślisz, że jesteś święta?
Na pewno nie. To jest trzeba naprawdę być, no naprawdę jakimś takim autorytetem moralnym, czy jakoś tak.
Czy ja jestem święty? Znaczy ciężko powiedzieć. Staram się być taką osobą, która dąży do tej świętości poprzez po prostu słuchanie głosu Bożego, zgadzania się z Jego wolą.
Czym jest w ogóle świętość? Jak to rozumiesz?
Świętość jest przede wszystkim słuchaniem głosu Bożego i zgadzania się z Jego wolą. Myślę, że to jest pewien fundament, pewne kryterium, które musi być spełnione, aby taką osobą być.
Tak odpowiadały pytane przez nas osoby. Czym jest świętość? No, odpowiedzi różne. Często może się wydawać, że takie troszeczkę stereotypowe, że święty to człowiek przestrzegający przepisów wiary na przykład. Jak wam wydaje się, w waszym odczuciu, kim jest święty?
Ja myślę, że osoby wierzące jak gdyby od samego dzieciństwa żyją w jakiejś takiej perspektywie świętości. To znaczy od małego tłumaczy nam się, jacy powinniśmy być, kogo powinniśmy naśladować, właśnie jakie cnoty powinniśmy wykazywać w naszym życiu. I gdzieś właśnie pojawia się w pewnym momencie ten stereotyp świętości, że to jest jakiś taki człowiek idealny, który jest bohaterski, jest dobry dla wszystkich, jest prawie że męczennikiem takich czasów naszych współczesnych. I to jest jak gdyby jakiś taki stereotyp, jak dla mnie. Dla mnie świętość jest jak gdyby takim trwaniem przy Chrystusie. To, co zostało powiedziane właśnie przez jednego chłopaka w sądzie, że takie słuchanie Ewangelii, słuchanie głosu Bożego i jak gdyby podążanie za tym.
Ja sobie zdaję sprawę, że to pytanie, które zadawałam, jest bardzo trudne i sama też nie potrafię jakoś tak spójnie na nie odpowiedzieć. Później długo się nad tym zastanawiałam, więc może miałam lepiej troszkę niż ci, których pytałam, bo no, nie mieli czasu na zastanowienie. To było tak specjalnie z zaskoczenia. No i w sumie mogłabym się zgodzić z niektórymi odpowiedziami, że też pojmuję to jako jakąś doskonałość, świętość, jakiś ideał, do którego się dąży. I pojawia się taka sprzeczność, którą wcześniej może jakoś sobie nie uświadamiałam, że jest to ideał, coś, co chciałabym osiągnąć, a jednocześnie mam poczucie, że jest to niemożliwe do osiągnięcia. Że no, święci to są ci tam w niebie, gdzieś daleko. I no, takie poczucie jakoś utrwaliło się też we mnie przez wszystkie no, lata mojej, powiedzmy, edukacji. Jakoś tak to było. Dopiero można powiedzieć, że przygotowując się do tej audycji, zaczęłam troszeczkę może inaczej na to patrzeć, bo może niekoniecznie święty to tylko ten, który ma jakieś szczególne znaki, ma jakieś stygmaty. Może święty nie musi być takim no, wyjątkowym aż człowiekiem, ojcze, jak to jest?
Ja myślę, że odpowiadając na to pytanie, muszę zacząć od bicia się w piersi jako funkcjonariusz Kościoła katolickiego. Mianowicie dlatego, że właśnie taki obraz świętości bywa w Kościele przedstawiany, że jest to ktoś idealny, ktoś doskonały, ktoś wspaniały, może jakiś właśnie typowy męczennik, może jakiś wspaniały asceta, nawet ten, który czyni cuda. Później właśnie w wychowaniu rodzice przekazują nam to, masz być dobry, masz słuchać rodziców, masz nie grzeszyć i tak dalej, i tak dalej. Dojrzewamy, ciągle słyszymy o miłosierdziu, o miłości, o tym, co mamy robić i ciągle widzimy ideał, którego nigdy nie osiągniemy. I kiedy zastanawiamy się nad tym, co mam robić, kim mam być, mam być, mam być, mam być i wtedy sobie stwierdzę, no nie potrafię kimś takim być. I zapominam o tym, że świętość to nie jest to, kim mam być, ale tak naprawdę już to, kim jestem i staram się być.
A czy nie możemy powiedzieć też, że świętość jest pewną drogą i że zawsze musimy sobie stawiać ten cel, ten ideał, który będzie nam przyświecał, ideał, którym jest Pan Bóg, bo Bóg jest święty, a my jesteśmy na drodze do Niego i czy nie możemy tak właśnie postrzegać tej naszej świętości jako właśnie drogi do świętości bardziej?
Jesteśmy zarazem na drodze i już u celu.
Czy jak to jest możliwe?
No jest to możliwe, bo nie tylko jesteśmy na drodze do ideału, który mamy stanowić, ale już jesteśmy obrazem i podobieństwem Pana Boga. A więc już jesteśmy świętymi. Ja bym powiedział, nawet tutaj wątpliwości są czasami o świętość naszą, a wystarczy sobie zadać pytanie, jeśli jesteśmy członkami Kościoła, załóżmy tak, że mówimy do tych, którzy są wierzący, należą do Kościoła. Kościół jest święty. A jeśli Kościół jest święty, to wszyscy członkowie należący do Kościoła, wszyscy jesteśmy już świętymi. Właśnie jesteśmy świętymi przez to, że dążymy do świętości, bo jesteśmy obdarzeni łaską, mocą do tego, aby tę świętość osiągnąć. I to jest przede wszystkim świętość. Obdarzenie przez Pana Boga nas tą łaską i siłą do tego, żeby móc osiągnąć świętość.
Jest to takie zupełnie dla mnie nowe spojrzenie na to zagadnienie. Że właśnie, no, nigdy by nie przyszło mi do głowy, żeby na pytanie, czy jesteś święta, odpowiedzieć tak, jestem święta, bo dążę do świętości. Jakoś wydaje mi się, że mam taką intuicję, że to są jednak dwie różne rzeczy, ale staram się przyjąć to, że inaczej może jest to pojmowane i że rzeczywiście to jest taki stereotyp, to, że świętość to ideał, że świętość to jest w zasadzie stan doskonałości bez grzechu. I że trzeba by na to spojrzeć w nowy sposób. Wydaje mi się jednak, że większość z nas ma inne spojrzenie na to. No i właśnie, co możemy było z tym zrobić, że jak to zmienić, żebyśmy w ten sposób myśleli, że ta droga już, nasze kroczenie po tej drodze już jest tym celem. Jak to można tak jakoś bliżej zrozumieć, bo to tak fajnie brzmi, ale jak się z tym utożsamić, że się jest świętym?
Ja bym jeszcze powiedział o jednej rzeczy. Ja bardzo lubię czytania, które Kościół daje w Święto Wszystkich Świętych. A szczególnie to czytanie pierwsze, które jest z Apokalipsy Świętego Jana, w którym jest o 144 tysiącach opieczętowanych, czyli doskonałych, czyli tych wybranych, czyli zbawionych, czyli świętych. Ja zawsze przekornie się cieszę, że należą do 144 tysięcy opieczętowanych. Bo wtedy od razu zadajemy sobie pytanie, co to znaczy. 144 tysiące to jest piękna liczba, mistyczna liczba, którą święty Jan nam pokazuje. Można powiedzieć 12 razy 12.
Ale można powiedzieć też, że liczba w sumie niewielka.
To jest wielka, bardzo wielka, bo 12 razy 12, czyli mamy z jednej strony mamy 12 pokoleń Izraela, czyli Stary Testament, z drugiej strony Kościół, Nowy Testament, budowany na 12 apostołach, natomiast 1000 w języku biblijnym oznaczał liczbę skończoną, ale bardzo potężną, bardzo wielką, której trudno sobie wyobrazić. Nie więc 144 tysiące oznacza cały Kościół zbawiony, każdy człowiek stworzony przez Pana Boga z miłości, jest przeznaczony do zbawienia, więc przeznaczony do świętości, bo przeznaczony do przebywania z Panem Bogiem. I to jest świętość. To jest świętość. Uznanie czy dostrzeżenie, że należy do Pana Boga, że Pan Bóg rzeczywiście mnie kocha, że On jest tym, który mnie zaprasza do tego, abym ja z Nim przebywał. To już jest tak naprawdę świętość.
A czy możemy powiedzieć, że święty to jest człowiek wierzący?
Tak, pod warunkiem, że zrozumiemy wiarę nie tak, jak czasami nam się wydaje, że wiara to jest to, że ja uznam obecność Pana Boga, że Bóg istnieje. Bóg wymaga czegoś więcej. Wiara to jest tak naprawdę miłość, to zakochanie się w Panu Bogu, to odpowiedzenie Panu Bogu na to, kim Pan Bóg jest, jeśli Pan Bóg objawia się jako miłość, Bóg jest miłością, stwarza nas z miłości, to jedyne, czego pragnie od nas, to jest to, abyśmy odpowiedzieli swoją miłością na Jego miłość. Kiedy Chrystus mówi o sądzie ostatecznym, nie pyta o wiarę. Zadaje, co zrobiliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, nieście uczynić, czyli z miłości. Pyta o miłość. Więc wiara jako miłość, jeśli ja potrafię kochać, to znaczy, że ja potrafię wierzyć. Więc wiara jako miłość jest świętością, bo jest odpowiedzią na miłość Pana Boga.
To wszystko jest takie niby proste, a jednocześnie tak skomplikowane i trudne. Ciekawa jestem, jak nasi słuchacze zareagowali na tą nową definicję świętości. Myślę, że byłoby fajnie, żebyście się podzielili z nami tymi swoimi spostrzeżeniami.
Mm-hmm. Numer telefonu, jeszcze raz może przypomnę, 081 527 45 55. SMS-y możecie wysyłać pod numer 694 45 11 02 i możecie też pisać e-maile na adres radio@radior.pl. Ojcze, tak się zastanawiam jeszcze, czy tylko walka z naszymi słabościami na przykład może być tą drogą do świętości? Jak to? Czy tylko osoba, która z tymi słabościami walczy, to jest święta?
Nie walka ze słabościami, to jest jeden element, myślę, świętości. Walka ze słabościami, walka z grzechami, a świętość nie polega tylko na walce ze słabościami, walce z grzechami. Myślę, że świętość polega przede wszystkim na tym, co jakoś wcześniej powiedziałem, na dostrzeżeniu, że ja jestem kochany, że jestem osobą kochaną i próbie odpowiedzi na tę miłość Pana Boga, żeby odkryć w sobie obraz i podobieństwo Boga, który jest miłością, a więc miłość. Jeśli cokolwiek będę robił z miłości, walka ze słabościami, walka z grzechami to też jest podjęcie miłości, ale też coś innego, coś więcej. Wszystko, co będę robił z miłości, jeśli ta miłość będzie moją drogą, to jest to droga do świętości, a zarazem droga świętości, bo jest to realizowanie bycia świętym.
Czy też nie istnieje takie niebezpieczeństwo, jeżeli skupimy się tylko na takiej walce z naszymi słabościami i będziemy gdzieś mieli przed oczyma, gdzieś tam w oddali taki ideał osoby rzeczywiście tak może nawet stereotypowo postrzegane jako świętą. Czy tutaj nie ma takiego bezpieczeństwa, że skupiamy się właśnie na tej walce, na dążeniu do jakiegoś ideału i nagle zaczynamy polegać na samym sobie i Pan Bóg staje jak gdyby gdzieś obok, bo my widzimy cel, my walczymy z czymś, my pozbywamy się i albo nam to wychodzi, albo nie. I albo zaczynamy, nie wiem, popadać w jakiś grzech pychy, albo znowuż też istnieje niebezpieczeństwo, że ten ideał staje się tak trudny, że walka ze słabościami jakoś nam się nie udaje i wtedy też bardzo łatwo jest odrzucić ten ideał świętości.
Więc ja dlatego mówiłem, że to jest tylko mały element bycia świętym, walka ze słabościami, że trzeba tak naprawdę coś więcej. Trzeba dostrzegać właśnie, że ja jestem słaby, że ja potrzebuję pomocy Pana Boga, bo to jest też rozpoznanie tego, że Bóg jest przy mnie. Jeśli Bóg mnie kocha, On jest przy mnie, On mi pomaga realizować pewien program. Można by było to powiedzieć program świętości, o ile taki program świętości istnieje, bo dla każdego pewnie on jest inny, ale właśnie on mi pomaga iść tą drogą takiego na co dzień wybierania Pana Boga, na co dzień dostrzegania problemów, z którymi się spotykam i to często nie będą problemy tylko i wyłącznie jakieś tam moralne, tylko i wyłącznie jakieś tam dotyczące wiary, ale to będą problemy ludzi, którzy są obok mnie. To jest tak naprawdę, świętość to jest troszkę, mógłbym przyrównać do wzięcia odpowiedzialności za świat, w którym żyję, za środowisko, w którym jestem, za to wszystko, co się wokół mnie dzieje. Ja się potrafię tam znaleźć, ja potrafię promieniować tą miłością, którą mnie Pan Bóg obdarzył. Ja potrafię być świadkiem obrazu i podobieństwa, które w sobie noszę. Że inni widzą we mnie Pana Boga, który jest miłością, który kocha. Święty to jest ten, w którym można zobaczyć, Pan Bóg kocha Ciebie. Jeśli ktoś popatrzy na mnie, ja uważam, chcę być świętym, to jeśli ktoś mnie spotyka, to powinien spotykając mnie powiedzieć, tak, Pan Bóg mnie kocha.
I czy to jest, Ojcze, to, co nazywamy łaską uświęcającą właśnie, czy to jest właśnie działanie łaski uświęcającej, czym ona jest?
Znaczy nie do końca jest to nazywanie łaską uświęcającą, ale na pewno nie można być świętym bez łaski. Mhm. Nie, bo łaska to jest ta moc Pana Boga, która mnie uzdalnia do czynienia dobra. Ja tak naprawdę nie mogę czynić dobra bez łaski Pana Boga, bez pomocy Pana Boga nic dobrego nie zrobię. Natomiast taką łaskę na pewno już mam, bo sam sakrament chrztu to jest ten zalążek wiary, który jest zalążek łaski, miłości, ten dar miłości, który się we mnie rozwija, który ma być później promieniowany, który ja później pomnażam dzięki Duchowi Świętemu w sakramencie bierzmowania, już wybierając świadomie i dobrowolnie Boga i mówiąc, ja chcę być Twoim świadkiem, chcę bronić wiary, a to znaczy bronić miłości, czyli pokazywać, że ta miłość jest czymś najważniejszym w życiu codziennym. I ja w ten sposób będę promieniował gdziekolwiek jestem, właśnie świętością, czyli miłością, czyli będę obrazem Boga, który jest miłością.
Jeżeli ktoś właśnie włączył radio, to przypomnę, że słuchacie audycji Wiara i Rozum, czyli WIR w Radiu R. Dzisiaj rozmawiamy o świętości, czyli o dinozaurach, które wyginęły.
Nawet jeden mały gest, jeden dotyk nieba, żeby znaleźć w każdym z nas jeden wspólny wielki raj, który da nam skrzydła i pozwoli dotknąć gwiazd. To dla takich chwil całe życie wędrówką. Jeden dar, jedno własne skrzydło, żeby potem poczuć wiatr. To dla takich chwil całe życie w szaleństwie. Oto mam moje małe niebo, oto mam małe pieku, oto mam moją wielką ziemię, oto mam moje małe niebo, oto mam moje małe pieku, oto mam moją własną ziemię. Dlaczego spada jeden świt, żeby wznieść się ponad mrok? Śpi aniele mój, może sen uchroni cię przed moim złem. Oto mam moje małe niebo, oto mam moje małe pieku, oto mam moją wielką ziemię, oto mam moje małe niebo, oto mam moje małe pieku, oto mam moją własną ziemię. Jeden mały, wielki świat, dziwny świat w szaleństwie, oszukując rajem niespełnionych marzeń. Tutaj dzień po dniu gaśnie to, co sprawia, że przemija ból. Oto mam moje małe niebo, oto mam małe pieku, oto mam moją wielką ziemię, oto mam moje małe niebo, oto mam moje małe pieku, oto mam moją własną ziemię. Dlaczego spada?
WIR, Wiara i Rozum. O świętości, czyli o dinozaurach, które wyginęły. Okazuje się jednak z tych naszych rozmów, że jednak te dinozaury wcale nie wyginęły, jakby się mogło wydawać. Powiedzieliśmy sobie wcześniej mniej więcej, czym jest ta świętość. Ojciec tutaj dość kontrowersyjnie to stwierdził, że wszyscy jesteśmy święci. Zapytaliśmy więc was także o to, czy chcielibyście być świętymi.
Czy chciałabyś być święta?
No nie. Dlaczego nie? No bo chyba za duże obciążenie psychiczne dla mnie. Jeżeli chciałabym kiedykolwiek być, no to wydaje mi się, że to dla mnie za duże by to było obciążenie, żeby po prostu dążyć do tego i po prostu próbować zmieniać swoje życie w jakikolwiek tam sposób, tak bardzo idealnie dążąc właśnie do tego. Bo też mam, że sama złapałam się w jakąś pułapkę w międzyczasie z tym związaną i to jeszcze bardziej by mnie obciążało. No to bez sensu by było dla mnie.
Czy chciałabyś być świętą?
Nie no, byłoby miło, gdyby ktoś tak o mnie kiedyś powiedział, bo to jest takie wyróżnienie, prawda?
Czy chciałbym być świętym? Nie wiem, chyba nie. Czego nie chciałbym być świętym? No bo nie rozumiem pytania, nie wiem jak na nie odpowiedzieć, nie wiem w jakim sensie nie chciałbym być święty. To jest tak samo jakby kogoś zapytać o to, czy, nie wiem, chciałby być marynarzem, a nigdy nie, a nie wiedziałby, czym jest marynarz, więc... Dla mnie to pojęcie jest takie bardzo mgliste.
Czy chciałbyś być święty?
Chciałbym być święty, tak, bardzo chciałbym być święty. Pewnie dla każdego chrześcijanina ma to wielkie znaczenie. Trudno jest być świętym, ale wszyscy chcemy być świętymi, każdy próbuje, nie zawsze to się nam udaje.
No, na pewno, bo dla mnie święty to jakiś po prostu ideał, taki bardzo dobry człowiek. No i myślę, że chciałbym być.
Raczej nie, za dużo poświęceń. No i poza tym, tak jak mówiłem, nie ma. Nie sądzę, żeby w dzisiejszych czasach byli ludzie święci, obecnie żyjący. A jeżeli są, to nieliczni. No i płacą za to wysoką cenę.
No sądzę, że to jest marzeniem każdego katolika, takiego, który się odnosi w sposób tak rzeczywiście odpowiedzialny do swojej wiary. Także sądzę, że chyba każdy katolik chciałby być święty.
Myślę, że każdy człowiek ma jakieś grzechy.
Każdy by chciał. No ja bym chciała, ale wiem, że to jest jakoś pewnie niemożliwe.
Czyli chciałbyś być święty, tak?
Pewnie. To jest tylko najważniejszy punkt mojego życia, mojego postępowania. Ponieważ Bóg tego chce. On jest święty. Chce, żebym ja był taki jak On. Ja, idąc za Jego głosem, także chcę być taki jak On. Biorąc z niego przykład, chcę być jego obrazem.
W międzyczasie dostaliśmy SMS-a. Ktoś pisze nam, że audycja jest fajna, świetna muzyka, temat życiowy. Dziękujemy bardzo za pozdrowienia i zachęcamy do pisania do nas. 694 45 11 02 to numer telefonu, pod który możecie wysyłać SMS-y. radio@radio.r.pl to adres naszej poczty elektronicznej i numer telefonu do studia 081 527 45 55. Czy chcielibyśmy być świętymi? Ludzie się często tego bali, jak słyszeliśmy, tej świętości. Myślę, że to chyba wynika z tego, że posiadamy, wydaje mi się, na ogół błędny obraz świętego i świętości.
Ciągle wracamy do tego stereotypu, tego ideału doskonałego i nie wiem, albo może też takiego spojrzenia, że być świętym jest bardzo trudno, to wymaga wielu wyrzeczeń i że to może być za trudne dla człowieka. Takie poczucie, bo mi się wydaje, że gdyby to było za trudne, no to Pan Bóg by nam tego nie proponował, co nie znaczy, że jest to łatwe. Na pewno jest to trudne. Ja osobiście chciałabym być świętą. Nie mam jeszcze odwagi, żeby tak jak ojciec Grzegorz powiedzieć, że jestem świętą, ale chciałabym być świętą. Myślę sobie tak, że no, cudownie byłoby, gdyby jakoś Pan Bóg mnie tak ocenił pod koniec życia, żebym mogła być w niebie i że to by było właśnie tą oznaką świętości. No, ale nadzieja ta nie jest pewnością. Jest to jakiś cel ważny dla mnie w życiu. Ale na pewno jest też tak, że pośród różnych innych wydarzeń, takich bardziej przyziemnych, zapomina się trochę o tym, że to być może jest w ogóle najważniejsze, co powinniśmy osiągnąć. Często też sobie tak myślę, jak komuś składam życzenia, czy to z okazji urodzin, czy świąt, co mogę mu tak naprawdę napisać, żeby to było szczere, żeby to było dla niego. I wtedy się właśnie zastanawiam nad tym, co tak naprawdę jest najważniejsze. I przychodzi mi myśl, że no zbawienie, mogłabym napisać, życzyć, żebyś skończył to życie w niebie. Prawda, ale nie mam odwagi tak często napisać. Chyba, że no, znam kogoś bardzo dobrze, to w jakiś sposób tę myśl tam umieszczam w życzeniach.
nie mam odwagi, bo myślę, że większość z nas w ten sposób się nad tym nie zastanawia. Większość z nas nie myśli o tym, że naszym celem jest świętość i nie chciałabym jakoś tak wyjść na osobę, która no jakoś tak strasznie poważnie, nie wiem, do wszystkiego podchodzi, czy nawet w życzeniach muszę takie wspomnienia tam umieszczać o niebie, o doskonałości, więc czasami tylko mam taką myśl. Tym niemniej na pewno warto sobie uświadamiać, przypominać o tym, że to jest naszym celem. Albo że jesteśmy w jakimś tam stopniu już świętymi.
Może też jest trochę tak, że mi się tak wydaje przynajmniej, że często ludzi przeraża takie samo słowo świętość, że ono jest właśnie tak obrośnięte w te różne przymiotniki, właśnie w jakieś stereotypy, że może gdybyśmy zapytali kogoś, czy nie wiem właśnie, czy chciałby czynić innym dobrze, czy zależy mu na tym, żeby odpowiadać na Bożą miłość, może wtedy te odpowiedzi byłyby zupełnie inne. Może jest coś w tym samym pojęciu świętości, że coś nas przeraża, że widzimy automatycznie szereg męczenników, którzy płonęli na stosach albo, nie wiem, ginęli gdzieś w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. I może tu jest gdzieś jakiś problem. Nie wiem.
A może też jest tak, że powiemy, że jesteśmy święci, to też zobowiązujemy się do czegoś. I na pewno tak jest, że się zobowiązujemy. Tylko właśnie do czego?
Czasami tak bywa właśnie, że wydaje się, że świętość to bardzo potężne wyrzeczenie, zobowiązanie, czyli wyrzeczenie, muszę z czegoś rezygnować. To jest coś, z czego nie chciałbym właśnie zrezygnować bardzo często. Coś, co przekracza, ja chciałbym mieć, chciałbym coś posiadać, chciałbym coś mieć dla siebie. I wtedy taka, czy właśnie rozmowa o świętości staje się tabu. Staje się tabu. Nie chcę rozmawiać o świętości, nie chcę rozmawiać o niebie, nie chcę rozmawiać o zbawieniu, bo to jest coś takiego dalekiego, coś takiego odległego, coś, co właśnie jest dla mnie nieosiągalne.
Często może też niewygodne po prostu.
Może i niewygodne, dlatego bardzo często, myślę też bardzo ważną rzeczą jest sprowadzanie tego nieba, które jest daleko, właśnie na ziemię. Pan Bóg od tego zaczął, też jakoś przysyłając swojego Syna, nie? Sprowadzanie nieba na ziemię, czyli sprowadzanie też świętości, też zbawienia, też tego wszystkiego, co jest związane z Panem Bogiem, sprowadzanie właśnie do tej rzeczywistości, do konkretności, zobaczenie, że jeśli Pan Bóg mnie kocha, to On szanuje to wszystko, co ja robię.
Ja zauważyłam też, że pojawia się takie odpowiedzi, że każdy katolik chciałby być święty. Czy ja się pytałam konkretnie, czy ty chciałbyś być, prawda? Czyli uciekanie w takie, że my powinniśmy chcieć być świętymi, ponieważ jesteśmy w Kościele. No i też to jakby rozumiem, dlaczego tak się dzieje, no bo nie zastanawiamy się nad tym. I często funkcjonujemy w taki sposób, że ja powinienem być dobry, ja powinienem nie grzeszyć, ja powinienem chcieć być świętym, ale czy chcę, czy naprawdę to jest moje? Ta wiara, to co wyznaję, czy to jest moje? I wtedy jak ktoś tak z zaskoczenia zapyta, no to możemy uciekać w takie ogólniki, że tak powinno być.
Właśnie, jeśli tak powinno być, albo ja powinienem, to często nie jest moje. Mm-hmm. Bo nie zauważam tego, co jest we mnie i co mogę już realizować, co jest łaską i darem Pana Boga.
Ale może jest to w jakimś sensie już klucz do sukcesu, bo jest chociaż ta świadomość, co powinniśmy.
Ale czasami chyba to jest właśnie wręcz odwrotnie. Bo jak ktoś nie ma tej świadomości, tak sobie nie narzuca, że muszę być tam, czy powinienem być, to może bardziej jest w stanie to przyjąć, że właśnie, że może jest dobry, że potrafi się dobrze zachować i wtedy jakby nie narzuca sobie pewnych jakichś tam rygorów tak ostro, że to jest no, konieczne do wypełnienia i nie gubi tej istoty, którą łatwiej jest komuś odnaleźć, kto właśnie bardziej tak swobodnie podchodzi do tej sprawy. Nie wiem, ja mam taką intuicję, ale co zwróciło moją uwagę, to była też wypowiedź osoby, że no to tak nieskromnie o sobie powiedzieć, że jestem święty. Czy to tak nie wypada, żeby w ogóle o tak o sobie myśleć, prawda?
Albo, że jestem tylko człowiekiem.
Właśnie. Tylko albo aż.
No właśnie, powinno się aż człowiekiem powiedzieć.
No. I właśnie myślę, że nie jest coś takiego w nas, że w ogóle mówimy o sobie raczej chętniej złe rzeczy niż dobre. że jakby skromność wymaga tego, żeby mówić o sobie, nie, tutaj mi nie wyszło, tu prawie się, tu się starałem, no ale jednak mogło być lepiej, tutaj też jeszcze tak mi nie do końca wyszło, jestem w sumie słaby, i tak, a powiedzieć sobie, tak, udało mi się, zrobiłem to dobrze, tu byłem dobry, tutaj komuś pomogłem. To jest takie jakby właśnie nieskromne, takie nie nasze. Nie wiem, może to też jest jakoś wpisane w kulturę naszą, może w innych kulturach jest inaczej, ale ja tak właśnie miałam taką jakby myśl, że po słuchaniu tych wypowiedzi, że no gdzież tak o sobie powiedzieć, że ja jestem dobry. To nie wypada.
I w międzyczasie coś przyszło na naszą skrzynkę. Ach, mamy telefon. Słuchamy.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tomasz Broński z Rzymu. Zazwyczaj słucham przez internet, ale teraz jestem akurat w Polsce i słucham przez eter. No bardzo fajny temat i ja go kiedyś tak próbowałem penetrować. Dla mnie taką mam intuicję wewnętrzną i przekonanie, że taką moją definicją świętości jest to, że to jest doświadczenie po prostu egzystencjalne życia w intymności z Bogiem, z Chrystusem. Jak człowiek to ma w sobie po prostu, nosi w sobie to doświadczenie Boga, nosi w sobie Chrystusa i jest drugim Chrystusem. I tak w życiu wielu świętych to się potwierdza, że nawet o nich mówimy, Alter Christus, drugi Chrystus, czy święty Franciszek, czy ojciec Pio, że widać było na zewnątrz nawet, że oni mają go w sobie. Człowiek, który ma Ducha Świętego, no to jest święty. I coś takiego to jest piękne, bo my mamy po prostu karykaturalny obraz świętości, że to jest najlepiej jakiś anemik, człowiek chory, oczy przewrócone do góry, któremu coś nie wyszło. No i się ludzie bronią. To się potwierdza, te odpowiedzi się potwierdzają. No, ludzie nie chcą wchodzić w coś takiego, co nie wiedzą, na czym ono do końca polega. A potem definicja, że być dobrym, nie grzeszyć. Jak masz w sobie Ducha Świętego, to człowiek nie chce grzeszyć, ucieka. I jest dobry. Jest dobry, bo ma w sobie Boga, który jest dobry. To tyle.
A czy Pan mógłby powiedzieć o sobie, że jest Pan święty?
Dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem święty, bo no, nikogo nie obmówiłem. Zjednoczyłem się z Chrystusem w Eucharystii i dzisiejszy dzień przeżyłem po Bożemu i mogę powiedzieć, że tak, no nie chcę tego mówić z jakąś przesadą, ale nie wiem, co będzie jutro.
Dziękujemy bardzo za telefon.
Dziękujemy.
Do usłyszenia.
Bardzo ciekawa wypowiedź. Zachęcamy Was również, żebyście dzwonili, dzielili się z nami swoją opinią o sobie i o wszystkich świętych. Czy święty to anemik? Właśnie bardzo mi się to podobało. To stwierdzenie często tak myślimy chyba, że właśnie, no żeby być świętym, to trzeba cierpieć bardzo, nie wiem.
Modlić się od rana do nocy, w jakiejś ascezie żyć.
Tak, albo taka myśl, że no nie wiem, do zakonu to idą same brzydkie dziewczyny, tak? Czy na księży też jakieś takie myślenie stereotypowe. No, coś w tym jest. Mamy takie schematy myślenia.
A czy każdy może być święty, ojcze? Jak to jest na przykład z osobami takimi, które są chore czy upośledzone? Jak to jest w ich wypadku? Czy one są pozbawione możliwości?
Nie, dlaczego w ogóle mają być pozbawione, jeśli są osobami, a więc są ludźmi? Więc przez samo to, że są z miłości stworzone przez Pana Boga, już są świętymi. Natomiast pytanie jest, czy potrafią, bo jest to na pewno trudne doświadczenie, jeśli jest właśnie jakaś choroba, jakieś upośledzenie, właśnie jakieś doświadczenie, które często przerasta siły człowieka, czy potrafią dostrzec w swoim życiu to, że Pan Bóg im pomaga. Pomaga w tym, żeby właśnie przejść tą drogą, trudną drogą, trudnym powołaniem, które się pojawia. Czy znajdą też, i to jest też, myślę, coś ważne w świętości, bo bycie świętym to też towarzyszenie takim osobom. Żeby pomóc takim osobom właśnie jakoś dostrzec, że Pan Bóg jest blisko. Poprzez wyciągnięcie ręki, poprzez właśnie jakiś uśmiech, poprzez to, że porozmawiam, że jestem z, że po prostu jestem blisko drugiej osoby, żeby pomóc takiej osobie dostrzec tę siłę, tę moc do przezwyciężania właśnie różnych trudnych wyrzeczeń, różnych trudnych doświadczeń, bo czasami właśnie takie trudne powołanie może doprowadzić do pewnej destrukcji, że człowiek się załamie, że nie potrafi poznać Boga, który jest miłością, bo powie, jeśli Pan Bóg zsyła na mnie takie doświadczenie, no to ten Pan Bóg nie jest dobry i to przeszkadza w świętości. mogą być święte, bo są święte, natomiast na pewno jest to trudne, trudna droga do świętości. Dlatego warto, żeby święci, jakkolwiek by na nich nie patrzeć, byli obok takich osób i pomagali im dojść do świętości.
Takie jedno pytanie jeszcze nurtuje mnie, czy świętość to jest coś, co wynika z natury człowieka, czy to jest coś, można powiedzieć, z natury obcego, czy jest nam, wydaje się, że człowiek jest raczej z natury na ogół dobry, prawda, że ma jakieś skłonności do tego, by przestrzegać pewnych czy przykazań, czy żyć miłością.
Nie, może człowiek z natury jest dobry. Ja mam taką nadzieję, że tak jest. Tym niemniej, no, był Adam, była Ewa, no i był grzech. Także niestety ciąży nad nami ten grzech. Także tutaj nasza natura jakby, nie wiem, ma skazę, nie mogę to zrozumieć. Bardziej wydaje się, że świętość jest jakimś darem od Boga dla nas, który możemy wykorzystywać, który możemy odkrywać w sobie. Właśnie, mając Ducha Świętego, tak jak nasz słuchacz powiedział, że być świętym to mieć Ducha Świętego w sobie i wtedy nie chce się grzeszyć i wtedy wszystko jest takie proste. Też się nad tym zastanawiam, czy to tak można w tych dwóch zdaniach zamknąć całą istotę, że świętość jest jakby wynika z zjednoczenia z Duchem Świętym. Bo co z osobami, które nie należą do Kościoła? Czy one nie mają możliwości być świętymi? Czy są skazane na, nie wiem, czyściec? Czy jak to jest? Bo przecież trudno przypuszczać, że ktoś, kto nie jest w Kościele, nie został ochrzczony, nie został wychowany w Kościele, będzie zjednoczony z Duchem Świętym. Nawet dla nas, którzy jesteśmy ochrzczeni, jest to bardzo trudne. A co dopiero, gdy ktoś tego nie poznał?
Jeszcze też tak właśnie a propos tego, co Marysia mówi, bo również w innych religiach są osoby, które są właśnie uważane za świętych, są w jakiś sposób czczone i właśnie jaka jest różnica pomiędzy tymi świętymi tych innych religii, innych kościołów, a właśnie świętymi w kościele katolickim.
Wchodzimy na taki temat bardzo ostatnio modny, ale trudny też, czy jest zbawienie poza kościołem. No, nie miejsce i czas, żeby tak o tym szeroko dyskutować, no ale myślę, że to się też pojawiało w sądzie, że właśnie interpretujemy świętość w kontekście czysto religijnym jednak. Bo jeżeli mówimy o innych wyznaniach, no to jeszcze można zrozumieć, że ktoś modli się do tego samego Boga, co my, tylko na przykład nie zna tej najprostszej drogi, tak? Czyli idzie inną drogą do tego samego celu. Szczególnie jeżeli mamy tu na myśli inne chrześcijańskie religie, prawosławnych czy protestantów, prawda? Jakby sedno jest to samo. Ja bym tutaj jakby, no, jakoś to rozumiała lepiej niż ktoś w ogóle nie wierzy. Na przykład nie wierzy w to, że w ogóle istnieje życie po śmierci. No i co z taką osobą? To jest bardzo ciekawe. Ojciec nie uniknie odpowiedzi. Proszę się nie uchylać od mikrofonu.
Ja myślę, że ta wypowiedź słuchacza była dość dobra i ważna, bo relacja z Duchem Świętym, czy otwarcie się na Ducha Świętego, napełnienie Ducha przez Ducha Świętego człowieka, to rzeczywiście jest świętość, bo Duch Święty od razu znowu nam się kojarzy z rzeczywistością, z jedną z osób bożych i tak dalej, ale to jest Duch Miłości. A więc jeśli jesteśmy przeniknięci Duchem Miłości, to znaczy, że jesteśmy świętymi. Nie, i nawet abstrahując jakoś od rzeczywistości samego Kościoła katolickiego i tej religii, o której mówimy, o chrześcijaństwie. Natomiast tutaj pojawiło się to pytanie, czy świętość wynika z natury człowieka. Ja bardzo lubię zaczynać wypowiedzi i tak, i nie, od takiego stwierdzenia. Nie, bo czasami bywa właśnie to, co powiedziałaś przed chwileczką o grzechu pierworodnym, o tym, że właśnie gdzieś tam ta natura człowieka jest skażona. Ja wspominałem już o tym jakoś przed audycją. Skończyłem właśnie dzisiaj rekolekcję z gimnazjalistami. Jedna z gimnazjalistek na rekolekcjach zadała pytanie, czy drzewo rajskie poznania dobra i zła nie jest prowokacją Pana Boga. Nie? Praktycznie to pytanie sprowadzało się do tego, czy to, że Pan Bóg obdarzył człowieka dobrą wolą, nie jest prowokacją Pana Boga. bo rzeczywiście to, że Pan Bóg obdarzył człowieka dobrą wolą, powoduje, że człowiek może kochać, albo może też nienawidzić Pana Boga, może Go przyjąć, albo może Go odrzucić. I to właśnie świętością to jest wybieranie Pana Boga, czyli pójście do Pana Boga, albo odrzucenie Pana Boga i powiem wtedy, że to nie jest świętość. Czyli iść, pójście drogą miłości, albo drogą nienawiści, tak byśmy mogli to nazwać. A z drugiej strony, jeśli Pan Bóg stworzył tego człowieka i stworzył go do miłości, to musiał go obdarzyć dobrą wolą. Wolną wolą. Nie? Musiał go obdarzyć wolną wolą, bo to jest gwarant czy podstawa tego, że człowiek może kochać, może miłować, może wybierać Pana Boga. Więc i tak i nie. Z natury wynika właśnie świętość. Z jednej strony może przeszkadzać wolna wola, prawda? Czyli to, co jest naturalne dla człowieka, jakoś może przeszkadzać świętości, ale z drugiej strony jest gwarantem tego, że ja mogę kochać, więc mogę być świętym. I na tej bazie, prawda, patrzymy też na innych ludzi, nawet poza Kościołem, w innych religiach. Jeśli Pan Bóg stwarza człowieka z miłości, to stwarza właśnie do tego, aby człowiek się tą miłością kierował. Jeśli człowiek się kieruje miłością w swoim życiu, nawet nie znając Pana Boga, to kieruje się Duchem Świętym, który jest Duchem Miłości, jest miłością. Jeśli człowiek poszukuje prawdy, szuka prawdy, pragnie prawdy, to szuka Chrystusa, który jest prawdą. Ja jestem drogą, prawdą i życiem, więc szuka tak naprawdę Boga, który jest miłością, mimo że czasami Go nie zna. Więc nie można mówić, czy nie można w ten sposób powiedzieć, że w innych religiach nie można być świętym. Może oczywiście inne religie inaczej mówią o świętości, może mówią wtedy o doskonałości, o jakichś ideałach i tak dalej, w jakiejś szczególnej ascezie, wyrzeczeniu, nie? Ale z naszego punktu widzenia, kiedy my patrzymy na takie życie, bliskość Pana Boga i dostrzeganie Pana Boga w perspektywie miłości, każdy człowiek jak najbardziej może być świętym pod warunkiem, że realizuje w sobie człowieczeństwo, a więc to odpowiadanie Panu Bogu miłością na miłość.
To jest bardzo optymistyczne. Cieszę się, że te słowa padły, a jednocześnie myślę sobie tak, że być może nam przynajmniej powinno być łatwiej być świętym dzięki temu, że jesteśmy w Kościele. I że może jest też tak, że mamy więcej mamy, ale też będą większe wymagania w stosunku do nas z tego powodu właśnie, że możemy tę miłość, tego ducha miłości jakby wyprowadzać z Kościoła też, ze zjednoczenia z Chrystusem, z Duchem Świętym, a nie tylko z własnego życia, poza Kościołem. No i to już jest takie mniej optymistyczne, że może nam być trudniej, czy może być nam łatwiej, ale jednocześnie trudniej.
Łatwiej i trudniej, to znaczy, tak. Jest trochę w tym prawdy, ale...
I tak i nie.
I tak i nie, ale to dlatego, że właśnie im bardziej zbliżam się do Pana Boga, im bardziej jakoś, bo oczywiście otrzymuję łaskę od Pana Boga, mam różne gwarancje tego, że mogę w tej świętości wzrastać, to są sakramenty, to jest rzeczywistość Kościoła, to jest ten moment, że ja mogę spotykać się z Panem Bogiem, wręcz Go dotykać, bo On stał się ciałem i zostawił się nam w tajemnicy Kościoła. Mogę Go dotykać i to jest wielka pomoc świętości, ale zarazem muszę sobie uświadomić, że im ja bardziej jakoś zbliżam się do Pana Boga w miłości, prawda? Im bardziej się zbliżam do Chrystusa, to dostrzegam, że coraz mniejsze, tak obiektywnie patrząc z zewnątrz, jakieś drobiazgi są dla mnie zdradami. Im ja bardziej kocham Pana Boga, im bardziej ta miłość, relacja miłości jest doskonalsza, lepsza, wspanialsza, to ja dostrzegam, że właśnie to, gdzie może ta miłość jeszcze nie była bardzo rozwinięta i może to jeszcze bym nie nazwał zdradą osoby kochanej, to gdzieś tam w tej mocnej, wielkiej relacji już będzie zdradą, już będzie czymś. I prawda, im będę świętszym, tym będę mniej świętym. To można by było w ten sposób powiedzieć, tak. bo subiektywnie będzie mi się wydawało, że jestem bardziej grzeszny niż święty, bo tej miłości jest we mnie coraz mniej, bo dostrzegam coraz więcej zdrad. Mhm.
Ojcze, czy można pokusić, by się było takie stwierdzenie, że ktoś, kto jest w stanie łaski, to już jest święty, czy to wystarczy w stanie łaski uświęcającej?
Muszę znowu odpowiedzieć i tak, i nie. Bo oczywiście gwarantem świętości jest jakoś łaska, nie? Jeśli ktoś jest w stanie łaski uświęcającej, na pewno jest świętym. Natomiast sama strata łaski uświęcającej nie powoduje straty świętości. Mhm. Bo przecież ja dążę i chcę być święty. I to jest tak naprawdę świętością. Moje dążenie i pragnienie świętości. Przecież jeśli utracę łaskę uświęcającą, popadłem w jakiś grzech, prawda? Gdzieś jakaś słabość mnie dopadła. zapadła, to ja chcę wtedy naprawić tę rozłąkę, to co się zdało między mną a Panem Bogiem. Ja wtedy uznaję przed Panem Bogiem, że jestem słaby, że nie domagam, że potrzebuję jeszcze więcej łaski, potrzebuję jeszcze większego otoczenia mnie miłością, a wtedy tak naprawdę coraz bardziej zbliżam się jeszcze do Pana Boga.
Czy można by było powiedzieć, że grzech nie wyklucza świętości?
Wcale.
To ojciec wspominał przed audycją o świętym, który jest zawsze przedstawiany z fajką.
No
taki
właśnie,
ciekawy przykład.
No właśnie, święty z fajką, czy Pier Giorgio Frassati, jeden z... Właśnie zastanawiano się, czy można w ogóle go ogłosić błogosławionym, jest błogosławionym, ale to znaczy też świętym. Zastanawiano się nad tym, no bo jak to wypada ktoś, kto ma nauk, jakże może być świętym. A jednak, jeśli jakoś zbliżał się, jeśli chciał, pokonywał. Zresztą popatrzymy na świętego Pawła, który był wielkim cholerykiem, można by było powiedzieć, i jest świętym, jest apostołem. Popatrzymy na świętych z tradycji Kościoła. Oczywiście te obrazy są legendy, bardzo często takich cukierkowych świętych nam przedstawiają, gdzie w legendach mamy właśnie tylko same pozytywy, natomiast żadnych negatywów nie widzimy. Ja sam, kiedy zaprzyjaźniałem się ze swoim patronem, świętym Grzegorzem, zobaczyłem, jak on dużo mówił o swoich słabościach. I mówił, jestem słaby, ale potrzebuję łaski i do tej świętości się przybliżam. Możemy zobaczyć chociażby no, kontrowersyjna postać święty Maksymilian Kolbe, gdzie niektórzy powiedzą, że był antysemitą, a jednak został świętym. Prawda? Z historii Kościoła mamy wielu świętych, o których moglibyśmy różne rzeczy mówić i zadawać sobie pytanie, czy rzeczywiście to nie było zmarnowanie świętości, ich słabości, ich grzechy, ich postępowania, a jednak są świętymi.
A czy w naszym otoczeniu są jakieś osoby święte?
Czy znasz w swoim otoczeniu jakieś osoby święte?
No właśnie, to sprowadza się do tego, jak pojmuję tą świętość. Ze względu na to, że uważam za zbyt wąskie to pojęcie i zbyt restrykcyjne ramy dane temu pojęciu, to wydaje mi się, że ktokolwiek z ludzi może być święty, tak naprawdę. Wydaje mi się, że bardziej ktoś, kto zasłuży się swoim ogólnie życiem, prawda, dopiero po śmierci może być świętym, prawda? Bo ogólnie przez całe swoje życie żył tak, a nie inaczej. Tak jakby rozrachunek między tym, co zrobił, co było dobre, a co złe. I czym mniej złego, prawda? I to może to jest zbyt takie infantylne myślenie, ale po prostu tak mi zostało utrwalone w głowie i tak się wydaje, tak sobie to poukładało.
Czy znasz ludzi świętych tak w swoim otoczeniu?
To trudne pytanie. Znaczy każdy ma zna ludzi, których uznaje za jakieś autorytety. A tak w tej chwili to nie wiem, czy mogę przytoczyć jakiś przykład. Trudno powiedzieć.
Czy znasz wokół siebie jakichś ludzi świętych? Mógłbyś tak powiedzieć, że oni są święci?
Nie, nie mógłbym tak powiedzieć. Dalej odwołując się do tych braku kryterium świętości. Nie wiem, czy to nawet jeżeli my posiadalibyśmy kryteria, to byłoby ciężko ocenić to. No myślę, że tak intuicyjnie, jak mogę sobie wyobrazić mniej więcej, jak to jest. No myślę, że te osoby są. W jakichś tam miejscach gdzieś, ale nie wiem gdzie.
Czy znasz jakieś ludzi świętych tak w swoim otoczeniu?
Myślę, że tak. Chociaż oczywiście trudno jest powiedzieć na 100%, czy są świętymi, dlatego że to, czy ktoś jest święty, czy nie, to prawdopodobnie Bóg rozsądza. Ale moim osobistym zdaniem raczej są świętymi.
Czy znasz w swoim otoczeniu ludzi świętych?
Tak super idealnie to pewnie nie, ale myślę, że kilku świętych już dane mi było poznać.
wierz, wiara i rozum. Jeżeli chcecie do nas zadzwonić, to numer naszego telefonu 081 527 45 55. Adres mailowy radio@radio.r.pl i numer telefonu do SMS-owania 694 45 11 02. Czy święty to tylko taka osoba, która przestrzega przykazań?
No już powiedzieliśmy sobie, że nie jest to osoba, która nie popełnia grzechów, która jest cały czas w stanie łaski uświęcającej, której się nie zdarza jakoś wyjść z tego stanu, że tak to ujmę. Czyli wydaje mi się, że nie jest przestrzeganie przykazań nie jest istotą bycia świętym, że na pewno jest, przykazania są chyba dla nas pomocą w tym, żeby być świętym. Mhm. W tym sensie bym to rozumiała. A nie, że jakby... No, wszystko punkt po punkcie odfajkowane, to jestem świętym. Mm. Mm-hmm.
I tak, i nie.
No proszę, proszę.
I tak, i nie, bo właśnie, jeśli patrzeć na przykazania jako na taki coś narzuconego przez Pana Boga, jakieś widzimisię Pana Boga i dlatego przestrzegam, bo właśnie Kościół mi dał jakieś przykazania, Pan Bóg mi dał jakieś przykazania, muszę iść tą drogą i staram się iść tą drogą, więc to będzie droga do świętości, to powiedziałbym bardzo brutalnie, to jest bez sensu. Natomiast jeśli odkryję, czym są naprawdę przykazania, że one są rzeczywiście pomocą w odkrywaniu tego, co to znaczy tak naprawdę odpowiadać Panu Bogu miłością na miłość, to wtedy one będą bardzo piękną drogą do świętości, czy będą wręcz drogą świętości, bo zobaczmy, jak wyglądają przykazania. Pan Bóg mówi, ja jestem Twoim Bogiem, ja Ciebie kocham, jeśli Ciebie kocham, nie chcę jakiegokolwiek zniewolenia Twojego, więc wyciągam Cię z niewoli egipskiej, z domu niewoli, wyciągnę Cię z każdego z Twojego zniewolenia. Jedyne, czego od Ciebie pragnę, to jest to, abyś Ty kochał mnie. A jeśli mnie będziesz kochał, a jeśli mnie kochasz, to będzie dla Ciebie normalne, że nie będziesz miał innych bogów przede mną. Osoba kochana jest zawsze na pierwszym miejscu. Jak dwie osoby się kochają, to ta kochana jest zawsze na pierwszym miejscu. Nie ma innej możliwości. Jeśli mnie będziesz kochał, normalną rzeczą będzie, że będziesz szanował moje imię. Jeśli mnie będziesz kochał, normalną rzeczą będzie, że przynajmniej jeden dzień poświęcisz mnie w swoim życiu. Dwie osoby, jak się kochają, to chcą 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Czasami trudno jedną godzinę w jednym dniu w tygodniu znaleźć, poświęcić Panu Bogu, prawda? Jeśli mnie będziesz kochał, normalną rzeczą będzie, że będziesz szanował rodziców, bo razem ze mną powołali cię do życia. Jeśli mnie będziesz kochał, normalną rzeczą dla ciebie będzie, że będziesz szanował swoje zdrowie, swoje życie, bo ja ciebie kocham. Będziesz szanował życie, zdrowie drugiego człowieka, bo ja kocham także drugiego. Przyjaciele moich przyjaciół są moimi przyjaciółmi, jak mówi Winnetou, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Jeśli będziesz kochał, nie będziesz namiastek miłości nazywał miłością. W ten sposób należy patrzeć na przykazania. I jest to droga świętości jak najbardziej. Ale właśnie w ten sposób, jeśli patrzę przez pryzmat miłości, przez realizowanie tego, co tak naprawdę znaczy kochać, a nie przez to, że ja tylko i wyłącznie patrzę na przykazania i chcę być wierny przykazaniom, przestrzegać przykazań, bo wtedy to na pewno nie jest droga do świętości, a prowadzi do czegoś innego, co możemy nazwać pewną formą dewocji i zakłamania.
I właśnie tutaj ojciec wspomniał o dewocji i czy mógłby nam ojciec trochę przybliżyć, jaka jest różnica pomiędzy świętością a dewocją. Często właśnie widzimy osoby, które jak gdyby bardzo dużą wagę przykładają do praktyk religijnych. Wydaje nam się, że będąc właśnie codziennie w kościele, dużo się modląc, no gdzieś są na drodze do świętości, ale niekoniecznie to życie i te postępowania tych osób wskazują na świętość. Jak jest właśnie z tą dewocją i świętością?
Kiedyś bardzo modne było takie stwierdzenie, że ktoś jest wierzący i niepraktykujący. Wszyscy wiemy, że to jest nieprawdziwe stwierdzenie, bo czegoś takiego nie ma. Jeśli ktoś jest wierzący, to normalne, że za to idą jakieś pewne czyny, jakaś pobożność, jakieś bardzo konkretne działanie, które wypływa z wiary, prawdziwej wiary, więc miłości, więc muszę w relacji z osobą kochaną, czyli z Bogiem, coś podejmować. Natomiast dzisiaj trzeba było to stwierdzenie odwrócić. Bardzo często się zdarza, że człowiek bywa praktykujący, a nie wierzący. Ja bym tutaj widział dewocję. Że często wykonuje się różnego rodzaju praktyki, także i religijne, właśnie bezmyślnie. Nie zauważa się, co tak naprawdę w nich jest. Odmawiam bezmyślnie modlitwę, chodzę bezmyślnie do kościoła, właśnie przychodzę do kościoła dlatego, że właśnie, bo taka jest tradycja, czy właśnie przykazania, tak mnie w domu nauczono, tak trzeba. Ja zapominam, że tak naprawdę to przychodzę dlatego w niedzielę na przykład do kościoła, że to Pan Jezus mnie zaprasza. Ja w niedzielę zmartwychwstałem, zwyciężyłem grzech, śmierć, słabości, Twoją śmierć, Twój grzech, Twoje słabości. Ja z tego się cieszę, ja świętuję. Przyjdź razem ze mną, współświętuj. Ja przychodzę dlatego, że ja cieszę się z tego, co Pan Jezus dla mnie zrobił i zaprasza mnie do stołu, a gdybym nie przyszedł, to znaczyłoby, że mi nie zależy na tym, co On dokona. Kiedy ja przychodzę do kościoła znowu na mszę świętą, no przychodzę, no właśnie, czasami się zdarza, że przychodzę, no jak już przyszedłem, wysłucham Słowa Bożego, mniej lub bardziej udanego kazania, msza się sprowadza do szkółki niedzielnej. I zapominam o tym na przykład, że Chrystus mówi, po to Cię zapraszam, żebyś zasiadł do stołu. Przyjdź i zasiądź, prawda? Modlitwa. Spotykamy się właśnie, no, modlitwa często mówimy dialog, rozmowa z Panem Bogiem. Jakże często wychodzi, że ta modlitwa to jest jakieś tam odklepywanie różnych pacierzy. Zapominamy o rozmowie. Ja, kiedy mówię o modlitwie, bardzo często mówię, że modlitwa to przede wszystkim świadomość takiej realnej obecności Pana Boga w moim codziennym życiu. W moim pokoju, w moim mieszkaniu, gdziekolwiek jestem, cokolwiek robię. I wtedy właśnie, wtedy dla mnie się stanie normalne. Jeśli mam tą świadomość, że Pan Bóg jest obecny w moim życiu, dla mnie stanie się normalne, że ja wstając rano nie przejdę obojętnie obok osoby, która jest w moim mieszkaniu, w moim pokoju, tylko powiem dzień dobry, parę słów na dzień dobry. Nie? Że w ciągu dnia się do tej osoby odezwę, że wieczorem mówię dobranoc, parę słów na dobranoc. To jest modlitwa. Jeśli to ma być właśnie dialog, to ja wiem, że nie tylko ja opowiadam o sobie, ale także słucham, że na tej modlitwie wezmę Pismo Święte, jedno, dwa zdania, co Pan Bóg chce do mnie teraz powiedzieć w tej chwili. Czy jeśli nie Pismo Święte, no to streszczenia Ewangelii, tego, co Pismo Święte niesie, te tradycyjne modlitwy, które odmawiam, ale właśnie nie bezmyślnie, ale zadam sobie pytanie, co przez jedno, dwa zdania tej modlitwy Pan Bóg chce do mnie w tej chwili powiedzieć, co On w tej chwili do mnie mówi, żeby to był rzeczywiście dialog, żeby to była rzeczywiście rozmowa. Myślę, że takie dostrzeganie realnej obecności Pana Boga, żywej osoby w moim codziennym życiu, to jest prawdziwa wiara i to jest zaprzeczenie dewocji, bo dewocja to jest właśnie sprowadzenie Pana Boga do jakiegoś abstraktu, formy, tradycji.
Ale żebyśmy tutaj nie poszli w taką niebezpieczną stronę, bo skoro chyba każdemu zdarza się, częściej lub rzadziej, modlić w sposób niedbały, nie wiem, właśnie odklepywać, jak to ojciec mówi. I czy to znaczy, że my jesteśmy dewotami? Chyba mi się wydaje, że to znaczy, że właśnie jesteśmy na tej drodze i upadamy, bo jesteśmy słabi, jesteśmy grzeszni, więc może być raz lepiej, raz gorzej. I czy to nie jest tak, że my właśnie w obawie przed dewocją mówimy o sobie, że nie jesteśmy święci, nie jesteśmy dobrzy, bo się boimy nazwać siebie świętymi, żeby nie wyszło na to jakby przed samym sobą, że mimo swoich wielu niedoskonałości uważamy się za takich the best i to by się równało właśnie z jakąś taką dewocją. Że przecież mam świadomość swoich słabości, a ja jestem tutaj w ogóle w pierwszej ławce w kościele i tak dalej.
Więc ja jestem daleki od nazwania kogokolwiek dewotem i od szukania u kogokolwiek jakiejkolwiek słabości i grzechów, bo też sam jestem grzeszny i to jest normalne, co nie przeszkadza być mi także i świętym. Natomiast myślę, że najważniejsze w tym wszystkim jest odkrywanie i poszukiwanie, myślę, że to jest też droga do świętości, to jest jakoś rozpoznawanie świętości w sobie, poszukiwanie Boga żywego, Chrystusa żywego w moim codziennym życiu. I oczywiście te formy modlitwy mogą być kiepskie, mogą być niejakie, może być to czasami odklepywanie, ale ważne, żebym ja starał się, żeby ta modlitwa była lepsza, starał się zrozumieć, że ta modlitwa ma być rozmową, a nie tylko jakimś odklepywaniem, że ma być formą rozmowy, a nie czasami jakąś magią i zaklęciem, że ja coś Panu Bogu teraz Ci dam, bo potrzebuję Twojej pomocy, więc Ty mi właśnie teraz oddaj.
No właśnie, możemy powiedzieć, że różnica między dewocją a świętością może polegać na tym, że ta ostatnia jest wyrazem pewnej otwartej, postawy otwartej. Dewocja zaś jest pewnym zamknięciem się w jakichś takich formułkach, których tak naprawdę się nie rozumie. I zamknięcie się przed tą chęcią poznawania i rozumienia, może ze strachu, że się nic tam nie odkryje dalej. Właśnie ja mam jeszcze taką inną myśl, że powiedzieliśmy, że elementem świętości jest nasza postawa szczerości. Jeżeli ja jestem szczera i przychodzi na mnie zwątpienie I jeżeli ja rzeczywiście, wiadomo, w miłości są chwile dobre i chwile gorsze. Tak samo jest w naszej wierze, że wierzymy raz mocniej, raz słabiej. Co wtedy z naszą świętością? Czy jeżeli przyjmuję postawę szczerości i z tymi przykazaniami i z dewocją?
To jest tak jak ten święty, który mówi, jestem słaby, znam swoje złe strony, tak? Święty Grzegorz tak mówił o sobie. Ale mimo wszystko był święty. To jest to, co, o czym już mówiliśmy, że to nie jest zaprzeczeniem świętości.
Już warunek otwarcia na pomoc Pana Boga to jest uznanie swojej słabości. Bo gdybym nie uznał swojej słabości, to wtedy byłbym pyszny. Byłaby to pycha, która znowu zamyka mnie na spotkanie z Panem Bogiem. Ale w tej wypowiedzi, w tym, co mówisz, jakoś wracamy ciągle do tej wypowiedzi słuchacza, że świętość to ciągle ta relacja, żywa relacja z osobą Pana Boga.
081 527 45 55 694 45 11 02 i radio @radio.r.pl. Czasu do końca audycji już coraz mniej, więc jeżeli chcecie coś napisać bądź też zadzwonić, to skorzystajcie z tej możliwości. Mamy też taką wypowiedź ojca Wojciecha Giertycha, dominikanina, na temat świętości. Posłuchajmy.
Bo świętość to nie jest realizowanie programu, dokładnego programu, który nam został dany. Świętość to nie jest doskonałość moralna. To nie jest tylko walka ze złem. Świętość to też nie jest dojrzałość psychiczna. Czasem dostrzegamy w sobie jakieś nierówności, jakieś trudności emocjonalne. Świętość to nie jest dojrzałość psychiczna. Świętość to jest pójście za Jezusem. Pójście za Jego Duchem. Ci, którzy dają się prowadzić Duchowi Świętemu, ci są synami Bożymi. A więc jeżeli ktoś chce iść za Jezusem, niech zrezygnuje z liczenia na własne siły. Niech się pogodzi, że ma biedę, że ma swoje słabości, że ma swój krzyż. I niech wstawia swoje stopy w te ślady, które Chrystus przed nim zostawił.
gdzie w szlamie woda niemal zastygła pod kożuchem brudnej zieleni. Tam ślad prędzej niż ten, kto zostawił go, znika niewidoczne, bagienne są sidła. Ale źródło wciąż bije, tłoczy puls między stoki, więc jest nurt, choć ukryty dla oka. Nieba prawie nie widać, czeluść chłodna i ciemna, niech się sypią lawiny kamieni. Niech łączą się zbocza bezlitosnych wąwozów, bo cóż drąży kształt przyszłych przestrzeni, jak nie rzeka podziemna. Groty w skałach wypłucze, żyły złote odkryje, bo źródło, bo źródło wciąż bije.
Habakuk i źródło. Ja się tak zastanawiam, czy jest coś takiego jak hierarchia świętości, czy można być w jakiś sposób bardziej lub mniej świętym?
Chyba nie. Nie nam to osądzać, bo no jednak o świętości tak ostatecznie decyduje Bóg, tak mi się przynajmniej wydaje, no, że i dla niego to jest bez znaczenia, czy ktoś jest kanonizowany, czy beatyfikowany, czy jest na drodze do świętości, czyli jest świętym, tak jak w tej naszej definicji, byleby był właśnie zjednoczony z Duchem Świętym, miał miłość, w swoim życiu się miłością kierował. Tak by wynikało z tego, o czym dzisiaj mówimy. Jeśli się mylę, to mnie poprawcie.
Znaczy, jeśli miałaby być tą hierarchią świętości, miała być kanonizacja bądź beatyfikacja, to na pewno nie. Bo rzeczywiście, czy beatyfikowany, czy kanonizowany, to jest tak samo święty, a to jest tylko różnica kultu. Beatyfikowany to znaczy, że oddaje się mu kult lokalny gdzieś w jakimś miejscu na świecie, natomiast kanonizowany, że ten kult jest na całym świecie, że on jest na tyle znanym świętym patronem, że jest jakoś właśnie wtedy wyniesiony na ołtarze bardziej, nie, czyli kanonizowany. Natomiast hierarchia świętości może być właśnie w tym, na ile ja potrafię współpracować z łaską Bożą. Im bardziej potrafię współpracować z łaską Bożą, z miłością Bożą, w tej miłości jakoś sprostać wymaganiom miłości, to bardziej jestem na pewno święty.
Bardziej święty niż ktoś, kto jest też święty?
Nie, bardziej święty dla siebie, prawda? Że ja staję się coraz świętszy, bo coraz bardziej, prawda, współpracuję z łaską miłości i w tej miłości zdradzę tam. Natomiast nie mogę się porównywać świętości między jednym świętym a drugim świętym.
Czy tylko w sobie?
W sobie.
Ojcze, czy Kościół może mylić się na przykład, ogłaszając kogoś świętym? Czy to jest niepodważalne w żaden sposób?
Ja myślę, że jeśli popatrzymy na Kościół w perspektywie wiary, że Kościół to jest Jezus Chrystus, Jego obecność, no to w pytaniu by brzmiało, czy Jezus Chrystus może się mylić. Myślę, że w tej perspektywie pokazania świętości na pewno Kościół się nie myli. Na pewno się nie myli, bo pokazuje człowieka, który miał odwagę zademonstrować miłość do Pana Boga. Jeśli o to chodzi w świętości, to Kościół pokazuje to w świętych, więc na pewno się nie myli. To nie jest tak, że Kościół, może w tym pytaniu byłoby pytanie właśnie, czy ten człowiek, który został ogłoszony przez Kościół świętym, był grzesznikiem, miał grzechy i tak dalej, prawda? Może być grzesznikiem, może posiadać grzechy, natomiast miał odwagę sprostać wymaganiom miłości, dlatego został święty. W tym się na pewno Kościół nie myli.
My pytaliśmy was także w sądzie o to, czy znacie swoich patronów i czy korzystacie z ich pomocy.
Czy znasz swojego patrona?
Znam.
A czy jesteś z nim jakoś zaprzyjaźniona?
W ten sposób jeszcze o tym nie myślałam. To już zależy od osobistego podejścia do tego, ale można znajdować jakieś powiązania analogicznie do swojego życia. Nie wiem, można upatrywać jakieś, no właśnie jakieś takie powiązania. Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Znaczy, żeby miał jakieś ogromne znaczenie, nie wiem, czy mogę akurat tak powiedzieć, ale w każdym razie w moim przypadku to jest Święta Magdalena. No i to jest taka dosyć specyficzna postać, prawda, nawrócona grzesznica. Czy ja wiem, czy to na mnie jakoś specjalnie wpływa? No, mam do tego jakiś sentyment, prawda?
Czy znam swojego patrona?
No może.
Znaczy, chodzi o patrona jakiego? Patron od chrztu albo od bierzmowania.
No nie mam. Przyznam się, że nie mam.
Czyli to jest jakby bez znaczenia dla ciebie, kim jest?
Jeżeli chodzi w ogóle o świętych, prawda, no to najbardziej mi bliski jest, może tak, nie powiem, że wybrany albo coś w tym stylu, tylko po prostu najbliżej mnie to święty Krzysztof, bo się często do niego odwoływałam, patron kierowców. No, ze względu na to, że mój tata często jeździł, delegacji w ogóle, no to wydaje mi się, że najczęściej do niego się odwoływałam w takich trudnych chwilach, kiedy bałam się, że na przykład nie wróci z jakiejś delegacji po prostu, bo była taka, nie inna pogoda, jak to dziecko, prawda? No i tak mi to zostało w zasadzie. A teraz mój tata już nie żyje, więc tutaj to jest kwestia taka, że bardziej już odwołuję się w modlitwach do jego duszy, aniżeli do patrona, prawda? Jako pośrednika jakiegoś.
Patrona swojego, tak, święty Sebastian. No i zginął się śmiercią męczeńską. Okazywany jest jako postać naga, zresztą mam go przy sobie.
Ty możesz powiedzieć, że jesteś z nim jakoś związany, zaprzyjaźniony.
Nie, to jest tylko tak symbolicznie, święty Sebastian. Ja nie jestem z nim związany w żaden sposób. Może tak. Tak jak jestem związany na przykład z, nie wiem, z czym. Z moim telefonem komórkowym. Bardzo laicko, no.
Czy znasz swojego patrona?
Mojego patrona znam, ale trudno powiedzieć, dlatego że ktoś jest moim patronem, dlatego że nazywam się Tomek i trudno powiedzieć, czy jest to niewierny Tomasz, czy jest to święty Tomasz z Akwinu. Także bardzo wielu było Tomaszów słynnych. Tomasz Beckett również.
Jesteś zaprzyjaźniony z którymś z nich, czy to nie stanowi jakiegoś znaczenia dla ciebie?
Myślę, że nie. Studiuję historię, raczej są to dla mnie wyłącznie postaci historyczne, tym bardziej, że ludzie ci żyli bardzo dawno temu i naprawdę trudno, oprócz jakichś tam skromnych przekazów, dowiedzieć się czegoś więcej o tych osobach. Ale na pewno stanowię pewien wzór, mogę stanowić pewien wzór dla ludzi. Można się utożsamiać z tymi osobami na pewno.
Czy znasz swojego patrona?
Tak, aczkolwiek sympatyzuję też z innymi świętymi.
Czyli nie ma to większego znaczenia, że akurat ten czy inny patron jest twój?
Nie, myślę, że tego patrona z chrztu nadali mi rodzice, natomiast ja w toku życia wybrałam sobie innych, dla mnie jeszcze bardziej znaczących.
Czy jesteś z nimi zaprzyjaźniona?
Myślę, że w jakiś sposób tak.
Świętego Daniela? Tak, znam.
A czy możesz powiedzieć, że jesteś z nim zaprzyjaźniony?
Poniekąd tak. Momentami nawet widzę pewne podobieństwa między nim a sobą.
Nie jest dla ciebie znaczenia, kim jest ten twój patron?
No nie, nie jest bez znaczenia, chociaż wiadomo, że jak nadawali mi przecież imię, to nie wiedzieli, jakim człowiekiem będę. Także tak to wybrali. Pewnie się nie sugerowali tym, że ten święty był z lwami zamknięty i że przeżył. Jest to jakoś metafora niewątpliwie.
Czy znasz swojego patrona?
Moim patronem jest święty Jan Apostoł, biskup Tarsu.
Czy jest twoim przyjacielem?
Sądzę, że tak. W takim sensie, że po prostu on jest bardzo podobny do mnie. Przynajmniej ja na początku przed bierzmowaniem starałem się poznać świętych, a nie tak, że tak powiem, na Jana. Iść na bierzmowanie, przyjąć sobie byle jakie imię. I ja wybrałem sobie patrona jak najbardziej podobnego do mnie. Także kogoś, kto cały czas życie już szukał. Jestem taki sam. I on jest moim przyjacielem na pewno. Bo jeśli kogoś po prostu dobrze znamy, to wtedy on się staje naszym przyjacielem.
Czy znasz swojego patrona?
Szczerze to nie. Nigdy nie czytałam nic na ten temat.
Czy znasz swojego patrona?
Tak, święty Paweł, apostoł. Codziennie wzywam jego wstawiennictwa i modlę się o to, aby był przy mnie, aby jakoś mi pomagał w tym dążeniu przez to życie.
No tak, a czy my znamy swoich świętych patronów? Wydaje mi się, że często zapominamy o tym, że mamy no w sumie potężne możliwości wstawiennicze za ich pośrednictwem.
Mhm. No, ja na przykład staram się mieć kontakt z moim patronem i to nie jednym, bo tych imion jakoś tak wyszło, że dużo się dostaje. Czasem nawet do trzech, a przy okazji jeszcze są jacyś inni opiekunowie, którzy gdzieś w trakcie życia interweniują w naszym życiu, pomagają nam. Więc rzeczywiście można czuć tą pomoc, opiekę świętych, a zwłaszcza tego patrona, którego imię nosimy. I myślę, że też nie jest bez znaczenia to imię, jakie dostajemy, że na przykład dla mnie w momencie, kiedy poznałam trochę życiorys mojego patrona i mojej patronki i jak gdyby zagłębiłam się w to, jak żyła, czym żyła, jakie wartości sobą reprezentowała, to budziło się we mnie naturalnie takie pragnienie, że chcę być do niej podobna, że chcę mieć pewne cechy ukształtowane właśnie na jej podobieństwo.
Chcę być podobna, czyli chcę być święta tak jak ona, czyli...
Tak?
Czyli patronka pomaga, by być świętą, dążyć do świętości.
Na pewno tak.
A ja przed programem przeczytałam, że święta Urszula jest patronką nauczycielek, a przez całe życie chcę od tego uciec, żeby w końcu nauczycielką nie zostać. Zawsze się modlę do świętego Antoniego o znalezienie jakiejś rzeczy, jeżeli zgubię i się znajduje zawsze.
Czyli też w jakimś sensie uważasz go za jakiegoś tam patrona, tak?
Tak. Takiego wybranego dla siebie.
Mm-hmm. Na szczególne okazje.
A czy jeśli wierzymy w świętych obcowanie, to możemy też modlić się do świętych, o których nie wiemy, że są, mm-hmm. że są już świętymi, bo nie są ogłoszeni świętymi?
Myślę, że tak. Nawet te ostatnie dni, kiedy wspominaliśmy zmarłych, na przykład ja uważam, że być może moi dziadkowie są już w niebie i często właśnie modlę się do nich, prosząc ich o jakąś pomoc czy opiekę nade mną. I rzeczywiście niejednokrotnie czuję taką właśnie opiekę ze strony moich dziadków, chociaż wiele lat nie żyją, a ja nie wiem, czy oni są już w gronie tych, którzy przebywają w bliskości z Panem, ale ufam, że tak jest i modlę się do nich.
Nie muszą przebywać w niebie, żeby też pomagali.
Tak, w czyściu też mogą
też
pomagać. Właśnie.
W czyściu to jest miejsce oczyszczenia miłości, a dla nich właśnie miłość to jest też pomoc tym, którzy zostają tu na ziemi, więc także ci, którzy są w czyściu, też mogą pomagać. To też jest tajemnica świętych obcowania.
Mhm, ale czy ci, którzy są na pewno świętymi, są na pewno w niebie? Czy mogą być w czyściu też?
Przebywają blisko Pana Boga.
Czyli nie wiemy tego.
Nie wiemy, jak to wygląda. To bez Kościół ogłasza, że przez heroizm miłości właśnie ktoś już wstępuje w to miejsce przebywania Pana Boga, które nazywamy niebem, a niektórzy tę miłość mają jeszcze oczyścić i to jest czas czyśćca.
I tym oto sposobem nasz czas antenowy prawie już dobiegł końca. Zanim się pożegnamy, ja jeszcze bardzo serdecznie zapraszam na zaduszki jazzowe, które będą się odbywały w klasztorze Ojców Dominikanów przy ulicy Złotej 9. Rozpoczynają się w piątek, 9 listopada o godzinie 19 na dominikańskich krużgankach. Wystąpi Piotr Baron Kwartet, a w sobotę 10 listopada także na krużgankach Karolina Błasik Kwartet. Za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Wam już.
Maria Brzezińska,
Agnieszka Karaś,
Ula Wieczorek,
ojciec Grzegorz Kluz.
Tak jeszcze przypomniało mi się wszystkiego najlepszego dla Karoliny Deptuś, która kiedyś z nami tutaj współtworzyła, a która dzisiaj obchodzi swoje urodziny i imieniny. Także dużo zdrowia życzymy ojcu Robertowi Gubiszowi, żeby szybko wydobrzał. Za to dzisiejsze spotkanie także dziękuję Wam, Jacek Kurek. Dobrej nocy i do usłyszenia.
It's been love. until the clouds unroll and you come down the line where, but the shadow still remains since your descent, your descent.